A my teraz chcielibyśmy otworzyć Słowo Boże, Ewangelia Łukasza, rozdział 24. Otwórzmy Ewangelię Świętego Łukasza, rozdział 24. Będziemy czytać wersety 13-35. Zanim przeczytam, jeszcze jedną historyjkę wam opowiem, tak na początek. Były porządki świąteczne, powiedzmy, przed Wielkanocą, no i w domu pewnego kaznodziei duże sprzątanie i nagle ten kaznodzieja natrafia na małe pudełeczko. Otwiera je, nigdy go w życiu nie widział wcześniej, otwiera je i patrzy, a tam w środku są 3 jajka i 1000 złotych. No i woła swoją żonę i pyta: kochanie, co to jest? Nigdy tego nie widziałem, co to znaczy? Ona mówi: no wiesz, to jest taka moja tajemnica. Zawsze głosiłeś kazanie i jeśli ci to kazanie nie za bardzo wyszło, to wkładałem tam jedno jajko. A więc on mówi: no to całkiem nieźle, jak na tyle lat tylko 3 jajka, to nie tak najgorzej mi szło. A co to jest te 1000 złotych, które tam leży? No, ona mówi do niego: wiesz co, zawsze jak uzbierałam 12 jajek, to sprzedawałam za złotówkę. Kaznodzieje, uważajcie na nieznane pudełka w domu. Ewangelia Łukasza, rozdział 24, od wersetu 13 czytamy. Ja do tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy, i rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. Gdy tak rozmawiali, nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi. Lecz oczy były zasłonięte, tak, że go poznać nie mogli. I rzekł do nich: cóż to za rozmowy idą prowadzić się z sobą? I przystanęli przygnębieni. Odpowiadając jednym imieniem Kleopas, rzekł do niego: czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł im: co? Oni zaś odpowiedzieli mu: z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem ocalnym w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem. Jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na Niego wyrok śmierci i ukrzyżowali Go. A myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak to się stało. Lecz niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie. Bo nie znalazłszy Jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów opowiadających, iż On żyje. To też niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz Jego nie widzieli. A On rzekł do nich: o głupi i gluźnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, on okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się tu wieczorowi, dzień już się nachylił. I wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go, lecz on znikł sprzed ich oczu. I rzekli do siebie: czyż serce nasze nie pałało w nas, by mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? I wstawszy tejże godziny, powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych 11 i tych, którzy z nim byli, mówiących: wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. A oni też opowiedzieli o tym, co zaszło w drodze i jak go poznali po łamaniu chleba. Dzisiaj chciałbym zatytułować to kazanie: kiedy jest więcej pytań niż odpowiedzi, kiedy w naszym życiu są takie chwile, takie okoliczności, kiedy mamy więcej pytań niż mamy odpowiedzi. I w tej historii, którą czytaliśmy, widzimy uczniów pańskich, którzy prawdopodobnie nie odbiegają w swoim nastroju od całej reszty uczniów apostołów, którzy tego dnia byli dosyć przygnębieni, dosyć smutni, ponieważ ich Pan został zabity, został złożony do grobu i nastroje nie były radosne. Czytamy w tym fragmencie, że uczniowie ci mieli wiele pytań, Idąc drogą, zadawali sobie wiele pytań, pytali, dlaczego tak się stało, czy musiało do tego dojść, dlaczego nasz Pan został zabity, dlaczego Judasz to zrobił, dlaczego nikt Pana nie ratował, dlaczego wszyscy uciekaliśmy, dlaczego nikt nie stanął w obronie naszego Pana, dlaczego Piotr stanął tylko w ucho, dlaczego, było wiele pytań po drodze, kiedy szli. Czytamy też, że byli przygnębieni. Kiedy Jezus do nich dołączył i zapytał, o czym rozmawiacie, Biblia pokazuje nam, że oni przystanęli przygnębieni, zmartwieni, zatroskani. Biblia pokazuje nam, że ci uczniowie nie byli w takim nastroju jak kilka dni wcześniej. Kilka dni wcześniej, kiedy zasiedli z Jezusem do ostatniej wieczerzy i wiecie, Pascha była radosnym czasem, radosnym wydarzeniem. 12 zasiadło i radowali się we wszystkich domach żydowskich. Była radość, było szczęście, było wesele. Z tego powodu, że Chrystus wyzwolił, że Bóg wyzwolił swój lud z niewoli egipskiej. Wcześniej Jezus wjeżdżał do Jerozolimy. Była radość, była ekscytacja. Nareszcie doceniają, że Jezus jest królem. A więc ten nastrój już pysnął. To się skończyło. Biblia pokazuje, że uczniowie byli przygnębieni, byli smutni, byli zawiedzeni. Ich nadzieje zostały zniszczone. To cierpienie, które przyszło, zniszczyło ich nadzieję. Bo Biblia mówi, że oni spodziewali się czegoś innego. Spodziewali się, że Chrystus odkupi Izrael, że Chrystus wejdzie na tron, że Chrystus zrobi porządek z Rzymianami, z innymi rzeczami i nastanie Jego królestwo i będzie wspaniale, będzie radośnie. Niestety Chrystus został zabity. Chrystus zmarł. Chrystus został zdradzony. Chrystus cierpiał. Chrystus został złożony do grobu. I w tym momencie uczniowie przeżywali smutek, przeżywali rozczarowanie, przeżywali rozterki. Nie wiedzieli, co dalej, jak to będzie. Myślę, że kiedy my żyjemy z Panem, w naszym życiu pojawiają się również takie okoliczności, takie chwile, kiedy jest więcej pytań, niż mamy odpowiedzi. Uczniowie nie rozumieli tego, że to, co dla nich było tragedią, tak naprawdę w oczach Bożych było triumfem, było zwycięstwem. To, co dla nich było smutkiem, nieszczęściem, to, co wydawało się, że jest już koniec, że już nie ma wyjścia z tej sytuacji, tak naprawdę był to Boży plan zwycięstwa, tak? Boży plan triumfu nad grzechem, nad śmiercią, nad diabłem, nad szatanem. Oczywiście oni patrzyli po ludzku, myśleli po ludzku. Jeśli ich mistrz zmarł, to cóż jeszcze może dobrego się stać? Wiecie, śmierć przekreśla wszystko. Śmierć przekreśla wszelkie plany, wszelkie marzenia, wszelkie aspiracje. Śmierć kończy wszystko, a więc cóż mogłoby się dobrego jeszcze stać? Nie rozumieli, że to, co w ich oczach było tragedią, cierpieniem, smutkiem, bólem, z Bożej perspektywy było zwycięstwem, tak? Było zwycięstwem, było największym zwycięstwem, jakie się dokonało. Bo Chrystus, schodząc do grobu, schodząc do podziemi, Biblia mówi, rozprawił się raz na zawsze z naszym największym przeciwnikiem, z największym wrogiem, z diabłem, z szatanem, ze śmiercią, z grzechem. I przez to my dzisiaj jesteśmy wolni, przez to my dzisiaj żyjemy z Chrystusem. Ale wtedy, w oczach tych uczniów, była to straszna chwila, był to straszny moment, była to straszna tragedia, której nie mogli zrozumieć. I kochani, chcę to odnieść dzisiaj do naszego życia, do Twojego życia, do mojego życia. Czasami mogą być takie okoliczności, czasami przeżywamy takie chwile, przechodzimy przez takie momenty w naszym życiu, kiedy mamy dużo pytań, a nie mamy na nie odpowiedzi. Kiedy pytamy, Boże, dlaczego? Dlaczego te okoliczności mają miejsce w moim życiu? Dlaczego nie wszystko jest tak różowo? Dlaczego nie wszystko jest tak łatwo? Dlaczego moje życie chrześcijańskie nie jest takie proste? Dlaczego są ciernie? Dlaczego jest ból? Dlaczego są łzy? Dlaczego są sytuacje, których nie rozumiem i nie wiem, jak z nich wyjść? Dlaczego to się dzieje? Mamy czasami takie pytania. Tak jak ci uczniowie, którzy szli do Emaus. Chciałbym dzisiaj zaproponować wam takie trzy odpowiedzi na to. Trzy odpowiedzi na sytuacje, w których byli ci uczniowie, na sytuacje, w których my możemy się znaleźć, a może dzisiaj się znajdujemy. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak jest, że czasami mamy więcej pytań, niż mamy odpowiedzi? Więc po pierwsze, pierwsza moja rada, pierwsza odpowiedź na taką sytuację jest to, iż kiedy my widzimy tylko jakiś wycinek, Bóg widzi całość. Bóg widzi cały plan. Kiedy my widzimy tylko troszeczkę, kiedy my widzimy tylko to, co teraz ma miejsce, to Bóg widzi cały plan, tak? Bóg widzi całą przyszłość, Bóg widzi wszystko. Jak Wam się podoba dzisiaj ta prezentacja? Fajna jest? Wczoraj pracowałem nad nią, tak jeszcze chciałem dopasować do koloru mojego ubrania. Kiedy my widzimy tylko wycinek, Bóg widzi całość. To tak jak z satelitą, to tak jak z GPS-em. Wiecie, te nasze fajne GPS-y, one by nie działały, gdyby nie to, że są pewne satelity, które krążą nad Ziemią i z góry widzą wszystko lepiej, tak? Pan Bóg z góry widzi wszystko. Jak ktoś z Was leciał samolotem, to wie, że z góry widać wszystko inaczej, widać wszystko lepiej, widać szerszy horyzont, szerszą perspektywę niż kiedy jesteśmy na Ziemi. Pan Bóg patrzy z góry, Pan Bóg widzi całość, Pan Bóg widzi wszystko. My widzimy tylko wycinek, my widzimy tylko dzień dzisiejszy. Tę sytuację, która jest dla nas trudna, może niezrozumiała, jakaś bolesna. My tylko to widzimy. A Bóg widzi całość. Bóg widzi naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, tak? Bóg wie, że to, co teraz przeżywamy, to jest tylko cząstka. To jest tylko cząstka całości. A my się tak skupiamy na tej cząstce, że nic innego nie widzimy. Uczniowie widzieli tylko tę cząstkę. Widzieli tylko to, że Jezus umarł. Że ich mistrz umarł. Ale nie dostrzegali całego Bożego planu. Że w tym planie nie jest tylko śmierć Jezusa. W tym planie też jest Jego zmartwychwstanie. Jego niebowstąpienie. Jego królowanie, Jego panowanie, tak? Gdy my widzimy cząstkę, Bóg widzi całość. Bóg widzi całe nasze życie. Jesteśmy w okresie świąt. Wiele ciast piecze się w Waszych domach. Może już się upiekło. Mam nadzieję, że się już upiekło. I wiecie, kiedy tak czasami podglądam, jak tam moja Lidia coś tam szykuje w kuchni i tak patrzę i patrzę na ten bałagan, patrzę na to mąka, jajka i proszek i jakieś mleko i to już wszystko jest wymieszane. Słuchajcie, to wygląda paskudnie. Ja sobie tak popatrzę na to i myślę, ja mam to zjeść potem? To wygląda strasznie. Co z tego może dobrego wyniknąć? Przecież to jest okropne. Ona chyba pierwsza w życiu to robi. Ja widzę tylko ten wycinek. Ja widzę tylko tę fazę przygotowania tego ciasta. Ja widzę te wielkie zamieszanie na stole. Te produkty wymieszane razem, które wcale apetycznie nie wyglądają. A ona widzi już dalej. Ona widzi już to, że za kilka godzin to coś, ta taka bezładna masa, ta nieapetycznie wyglądająca masa na stolnicy stanie się pysznym ciastem, tak? A co gdybym był taki niecierpliwy i powiedział, ja nie będę czekał jeszcze 2 godziny na to ciasto, ja chcę teraz jeść, przecież ta mąka, cukier, jajka, mleko, proszek do pieczenia, przecież to jest to samo, co będzie potem, tak? No tylko troszeczkę w innej postaci, może, ale to jest w sumie to samo, więc może ja postanowię już teraz to zjeść. Kiedy patrzymy tylko na to, co jest teraz, kiedy się tak bardzo tym damy pochłonąć, powiemy, nie, Boże, dlaczego? Dlaczego to jest teraz? Dlaczego tak się dzieje? Kiedy próbujemy to teraz zjeść, te składniki, które są niby te same, ale to jeszcze nie jest to, co ma być. Gdy próbujemy to zjeść, to efekt nie będzie dobry. Kiedy patrzymy tylko na to, co się dzieje w tym momencie, a nie mamy tej Bożej perspektywy przyszłości, możemy być smutni, możemy być rozczarowani, możemy powiedzieć, ja mam wszystkiego dość. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego? Dlaczego jest tak ciężko? Dlatego, że musimy patrzeć na to, co jest też w przyszłości, co Bóg ma przed nami, tak? W Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale jest napisane o apostole Pawle, który podróżował, prowadził misję. I w tym momencie chciał coś robić dla Boga. I nagle okazało się, że nie, że tego się nie da. Że Bóg zamknął mu drzwi. Że Duch Święty, tam jest napisane, że Duch Święty nie pozwolił mu tam pracować. Że Duch Święty zamknął mu drzwi. czy to nawet nie był przeciwnik nasz, diabeł, to nawet nie były jakieś ludzkie komplikacje, to Duch Boży zamknął drzwi Pawłowi do głoszenia Ewangelii w pewnych rejonach, w pewnych obszarach. Prawdopodobnie Paweł w takim stanie oczekiwania trwał kilka miesięcy. Nic się nie działo ciekawego. Wszystko było jakby pozamykane. Nie wiadomo było, dokąd się zwrócić, co robić. Kilka miesięcy taki stan niepewności, zadawania pytań. Dlaczego Boże? Dlaczego tu nic nie wychodzi? Dlaczego tu nic nie wychodzi? Co się dzieje? Bóg miał szerszy plan, Bóg miał większy plan, tak? Bóg widział dalej, chciał, żeby Paweł poszedł do Europy. Żeby Ewangelia doszła do nas. Dzięki Bogu za to, że pomyślał o nas też, tak? Ale w tym momencie dla Pawła był to trudny czas. I czy nie jest tak też w naszym życiu, kiedy są takie momenty, kiedy są takie chwile, że wydaje się, że wszystkie drzwi są pozamykane. Szukasz pracy i nie możesz jej nigdzie znaleźć. Modlisz się o zbawienie, modlisz się o zmianę swojej rodziny, swojego małżeństwa, jak nic się nie dzieje. Modlisz się o finansową poprawę twojej sytuacji, jakby nie ma przełomu, jakby nie ma przemiany. Jakby wszystkie drzwi były zamknięte. Co mamy robić, kiedy wszystkie drzwi są pozamykane? Mamy oczekiwać na to, że Bóg otworzy okno, tak? Kiedy wszystkie drzwi są zamknięte, Pan Bóg ma dla nas okno. Pan Bóg szykuje dla nas coś ciekawego, coś jeszcze lepszego. Bóg ma dla ciebie okno, amen? Bóg ma dla ciebie okno. Kiedy wszystkie drzwi Bóg zamyka, to znaczy, że coś jeszcze lepszego jest dla ciebie. Pamiętacie Mojżesza, który czekał na swoje okno 40 lat? Pamiętacie Dawida, który czekał na swoje okno przynajmniej kilkanaście lat? Bóg ma okno dla nas. A my czasami chcielibyśmy już, Boże, dlaczego nie ma tego, dlaczego to się nie dzieje? Bóg ma dla ciebie okno. Bądźmy cierpliwi. Czekajmy na Boże rozwiązanie. Czekajmy na Boży czas. Bo kiedy my widzimy tylko ten wycinek, kiedy my widzimy tylko te zamknięte drzwi, Bóg widzi całość. Bóg widzi otwarte okna, które ma dla nas. I przyjdzie czas, że twoje okno również się otworzy. Kiedy jesteś akurat w tym momencie zamkniętych drzwi? Kiedy jesteś w tym momencie, kiedy masz dużo pytań, a nie masz odpowiedzi? Staraj się tak myśleć o Bogu. Staraj się o tym pamiętać, że Bóg ma dla ciebie rozwiązanie, tak? Bóg ma dla ciebie wyjście. W każdej trudnej sytuacji staraj się myśleć dobrze. Myśleć dobrze o tym, że Bóg ma najlepsze rozwiązanie, tak? Tak jak pewien młody chłopak niedawno dostał prawo jazdy, pożyczył od taty auto, wrócił z przyjaźni i mówi: tata, mam dla ciebie dwie wiadomości, dobrą i złą. Którą chcesz najpierw? Tata mówi: może być ta dobra. A więc tata, dobra wiadomość, poduszka powietrzna działa. W każdej sytuacji, w której się znajdujemy, szukajmy tego, co dobre. Bo Bóg widzi więcej niż my. My widzimy pewien wycinek, Bóg widzi całość. Objawienie 1:8. Nasz Pan jest nazwany Alfa i Omega. Początek i koniec. Pierwszy i ostatni. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg już widzi koniec. Tak? Bóg jest od początku, ale Bóg też jest zawsze do końca. Bóg już widzi koniec. Bóg już widzi efekt końcowy. Kiedy ty tego nie widzisz, kiedy ja tego nie widzę, kiedy my nie wiemy, co będzie nawet za 5-10 minut, Bóg widzi już koniec, tak? On jest Alfa i Omega. On jest początkiem i końcem. On jest pierwszy i ostatni. On jest naszą bezpieczną przyszłością. On jest bezpieczną przyszłością. Przypomina mi się historia dwóch misjonarzy, którzy w XVIII wieku postanowili wyjechać na misję. Byli to Morawianie. Morawianie to był taki ruch duchowej odnowy, duchowego przebudzenia. Bardzo silnie Duch Święty działał wśród nich. Morawianie byli bardzo misyjni. Kiedy modlili się o misję, to Duch Święty położył takie brzemię na serce, takie pragnienia, by modlić się o niewolników, którzy byli łapani w Afryce i sprzedawani w niewolę do Ameryki Północnej. Bóg położył na serce, by modlić się o zbawienie niewolników. Zaczęli modlić się, zaczęli wołać: Boże, zbaw niewolników. Boże, zbawię niewolników.
I kiedy tak się modlili, zaczęli zadawać sobie pytania, no dobrze, modlimy się o to, żeby Bóg zbawił niewolników, teraz co my możemy zrobić, żeby ci niewolnicy byli zbawieni, tak? Wiecie, dwóch z nich postanowiło, jeśli my mamy modlić się, to mamy też coś zrobić. Postanowili, jeśli Bóg ma ich zbawić, to my musimy tam pójść, musimy do nich dotrzeć. I dwóch z nich postanowiło sprzedać się od niewolę. Postanowiło stać się niewolnikami. Pewnego dnia wsiedli na statek razem z niewolnikami. Dwaj indiani misjonarze. I odpłynęli do Indii Zachodnich z całym statkiem niewolników. I historia mówi, że dzięki ich postawie, dzięki ich poświęceniu poznało Chrystusa około 80 tysięcy ludzi na plantacjach niewoli. My widzimy tylko wycinek. Kiedy patrzymy na ten przykład, możemy powiedzieć, ależ ci ludzie wycierpieli. Ależ ci ludzie się poświęcili. Ile mieli nieprzespanych nocy. Ile razy dostali pejczem po plecach. Ile razy płakali z bólu. To był ten wycinek. Wycinek ich cierpienia. Ale Bóg widział efekt końcowy, tak? Bóg widział całość. Dzięki ich poświęceniu wiele, wiele tysięcy ludzi znalazło Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Kochani, chcę powiedzieć, że tutaj na ziemi masz swoje 5 minut. Masz ten swój wycinek. Masz swoje 5 minut na ziemi. Albo te 5 minut wykorzystasz, albo te 5 minut zmarnujesz. Ty widzisz tylko swoje życie teraz. I może powiesz, jestem zajęty. Jestem zajęty swoją rodziną, jestem zajęty swoją pracą, jestem zajęty swoimi sprawami, muszę załatwić to, muszę załatwić tamto, muszę pojechać tam, muszę pojechać tam. Chcę ci powiedzieć, że masz swoje tylko 5 minut na ziemi. A Bóg widzi całość. Bóg widzi całą historię człowieka. Widzi całą historię zbawienia. Możesz się tak się skupić na tym swoim wycinku życia, że nie będziesz dostrzegać szerokiego Bożego planu. Że nie będziesz dostrzegać, że Bóg chce cię użyć do czegoś większego niż twoje własne sprawy, niż twoje własne jakieś przedsięwzięcia, plany, ambicje. Więc kiedy Bóg oczekuje od ciebie poświęcenia, kiedy Bóg od ciebie oczekuje, żebyś pół godziny wcześniej gdzieś poszedł, albo komuś coś pomógł, albo coś więcej ofiarował ze swojego życia, albo zaangażował się w coś jeszcze bardziej niż do tej pory. To nie bądź człowiekiem, który patrzy tylko na swój mały wycinek życia. Który powie, nie mam czasu, nie mam pieniędzy, nie mam ochoty, nie chcę się wcześniej wstać, nie chcę się tego zrobić, mam inne plany, mam inne zajęcia. Nie patrz tylko na swój wycineczek. Bo Bóg ma większy plan, tak? Bóg ma większy plan, Bóg chce nas użyć do czegoś większego niż tylko nasze proste, zwykłe życie, nasza szara egzystencja. Amen? Bóg ma coś większego dla nas, Bóg ma większy plan dla nas. Bądźmy gotowi zrobić coś więcej, bądźmy gotowi wykorzystać swoje 5 minut na ziemi jak najlepiej dla Boga, tak? Bo to 5 minut, które dasz Bogu, Bóg wykorzysta do swojego szerszego, większego planu, jaki ma na ziemi. Więc kiedy my widzimy tylko troszeczkę, Bóg widzi wszystko. Druga rada. Kiedy masz dużo pytań, a nie masz odpowiedzi, kiedy jest ciężko, kiedy może przeżywasz smutek i rozczarowanie, pamiętaj, że nasze trudności są ważną częścią Bożego planu. Bóg używa naszych trudności do swojego planu. Bóg ma zawsze dobry plan, tak? Zgadzacie się ze mną? Bóg ma zawsze dobry plan. Bóg nigdy nie wymyślił złego planu. Bóg nigdy nie zaplanował złego życia dla nikogo z nas. Bóg ma zawsze dobry plan. Ale dobry plan nie oznacza łatwy plan. Dobry plan nie oznacza najłatwiejszy, najbardziej wygodny. Dobry plan oznacza, że będziemy przeżywać trudne chwile, tak? Nasze trudności, nasze kłopoty, nasze pytania, nasze rozczarowania, nasze rozterki są częścią, ważną częścią Bożego dobrego planu. Uczniowie przeżywali smutek. Uczniowie byli rozczarowani. Ale nie rozumieli, że to jest część wielkiego Bożego planu, jaki Bóg ma. Biblia mówi w Rzymian 8:28, że Bóg współdziała. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu, tak? Z tymi, którzy Go miłują. Więc kiedy przechodzisz przez trudności, kiedy przechodzisz przez trudne momenty, przypomnij sobie ten werset. Boże, wiem, że moje trudności są częścią Twojego dobrego planu. Ty powiedziałeś, że współdziałasz we wszystkim ku dobremu. To, co teraz przechodzę, jest częścią dobrego planu, który masz dla mnie. Ty współdziałasz we wszystkim ku dobremu, tak? Ja wiem, że trudno czasami tak powiedzieć. Kiedy widzisz chorobę, kiedy widzisz nieszczęście, kiedy widzisz może śmierć kogoś bliskiego, przecież Jezus był kimś bliskim dla nich, a oto umarł. Kiedy widzisz niepowodzenie, kiedy widzisz brak owocu, brak odpowiedzi na modlitwę, ja wiem, że trudno jest sobie wyobrazić, że to może być, że to może służyć do czegoś dobrego. Ale tak jest. Tak mówi Biblia. Tak Bóg działa. Nasze kłopoty i trudności są częścią Jego najlepszego, dobrego planu. Wrócę do ciast, bo to taki fajny temat teraz na święta. Moja żona też robi dobre ciasto, tak jak i wasze żony. I jedno z moich ulubionych ciast, które Licia piecze, są jabłka zapiekane w cieście, podawane na gorąco z lodami waniliowymi. Czy to nie brzmi dobrze? To jest super, pyszne. Ale ja zaglądałem do przepisu i odkryłem, że w tym cieście do tego ciasta moja żona dodaje, słuchajcie, dwie łyżeczki soli i łyżkę octu. Ja się przestraszyłem. Bo tak dobrze smakuje, a tam jest sól i ocet. Jakoś nie pasuje do domu, do tej kompozycji. Ale tak jest. To są potrzebne składniki. Oczywiście, gdybym znowu chciał to zjeść wszystko osobno, to by efekt był inny. Ale ta sól i ocet sprawiają, że ten efekt końcowy, że to całe ciasto jest dobre i smaczne. Tak też jest w naszym życiu. Bóg stosuje w naszym życiu pewne składniki, które nie zawsze dla nas są takie smaczne i dobre w tym momencie. Czasami w naszym życiu jest trochę soli i octu. Trochę bólu, trochę łez. Ale Biblia mówi, że to wszystko sprawia, że Boży dobry plan się wypełnia w naszym życiu, tak? Bo Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. 2 Koryntian, rozdział 1, wersety 3-6, apostoł Paweł opisuje swoje przeżycia, swoje kłopoty, swoje cierpienia, swoje rozczarowania. I pisze tak. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym. Paweł też miał utrapienia. Abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli tą samą pociechą, jaką nas cały Bóg pociesza. Bo jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Jeśli to utrapienie nas spotyka, jest to dla waszego pocieszenia i dla waszego zbawienia. Paweł mówi, słuchajcie, ja mam wiele utrapień, ale te utrapienia są po to, żeby wam było jeszcze lepiej. Żeby mógł was pocieszać i was posilać, żebyście mogli być zbawieni. Pamiętacie, Paweł wylądował w więzieniu. Nie raz, ale kiedyś wylądował z Sylasem w więzieniu. I było mi ciężko. I byli zbiczowani, zbici, pokrwawieni. To wszystko bolało. Byli też zakuci w dyby. Ale w efekcie nawrócił się stróż więzienny i cała jego rodzina, tak? cierpienie Pawła, jego trudności były częścią dobrego Bożego planu. Zresztą Paweł wiele razy był w więzieniu. Nie dlatego, że był przestępcą, dlatego, że był prześladowany chrześcijaninem. I dzięki temu mamy listy Pawła. Mamy cały zbiór cennych listów. Mamy sporą część Nowego Testamentu. Tylko dlatego, ponieważ Paweł cierpiał, był w więzieniu. Był w niewygodnych okolicznościach. Był w trudnych okolicznościach swojego życia. I może nieraz mówił: Boże, dlaczego ja tu siedzę? Przecież mógłbym być taki efektywny gdzieś tam. Mógłbym głosić, mógłbym zakładać zbory, mógłbym pracować. A ja tu siedzę zamknięty w tym cuchnącym więzieniu. Dlaczego? Dlatego, że Bóg miał dobry plan. Dlatego, że wszystko, co nas spotyka, jest częścią dobrego Bożego planu. Jest pewna kobieta, chrześcijanka, która ma na imię Johnny. Johnny Erickson 42 lata temu miała wypadek, kiedy skoczyła do wody, złamała kręgosłup, miała wtedy 18 lat. Została sparaliżowana. Od 42 lat jest na wózku inwalidzkim. Ale dzisiaj Johnny jest znana na całym świecie. Jej audycji co tydzień słucha około 1 000 000 osób. Jej organizacja Johnny Przyjaciele pracuje w wielu krajach świata. Tysiące ludzi otrzymało pomoc. Tysiące niepełnosprawnych osób otrzymało wózki inwalidzkie, różnego rodzaju pomoc. Tysiące ludzi nawróciło się do Chrystusa. Ludzi, którzy byli niepełnosprawni, którzy są niepełnosprawni, którzy gdzieś tam w swoich domach może przeżywali depresję, smutek, rozczarowanie z powodu swojej tragedii. Tysiące tych ludzi poznało Chrystusa. Odnalazło radość w Panu. A kiedy miała 18 lat i złamała kręgosłup, na pewno nieraz pytała: Boże, dlaczego? Boże, dlaczego to się stało? Dlaczego taka tragedia mnie spotkała? Dzisiaj, po tych wielu latach, może powiedzieć, że było to częścią większego Bożego planu. Że Bóg miał dobry plan. Że w tym planie Johnny stała się narzędziem Bożym dla tysięcy ludzi na całym świecie. Myślę o Ewie z Mysy i Pawle, którzy stracili swojego synka nie tak dawno, który zmarł na raka. Dlaczego to się stało? Dlaczego to się musiało stać? Ale patrzę teraz, jak Ewa jest zapraszana na różne spotkania w szpitalach, w różnych instytucjach, dla rodziców, którzy stracili swoje dzieci. Jak Bóg jej otwiera drzwi, aby mogła wielu ludziom nieść pocieszenie, mogła w ten sposób składać świadectwo o Chrystusie. Jej wpływ chrześcijański jest wielokrotnie większy teraz przez to, co przeszła. Kiedy przechodzimy przez smutek, przechodzimy przez cierpienie, mówimy: Boże, dlaczego ja? Dlaczego ja muszę cierpieć? Dlaczego to mnie spotyka? Ale Biblia mówi, że wszystko, co jest w naszym życiu, jest częścią Bożego, dobrego planu. Wiecie, jak powstaje perła? Perła powstaje w ten sposób, że do tego małża, do środka dostaje się jedno ziarenko piasku. I to ziarenko uwiera tego małża. Ten małż męczy się. Mieliście kiedyś małe kamy w bucie? Tak? Ziarenko piasku w ustach czy w oku, to nie jest nic przyjemnego, tak? Więc ten biedny małż męczy się z tym. To ziarenko mu uwiera. Dokucza mu, on cierpi. I kiedy tak cierpi, to wyzwala jakieś płyny, które po prostu otaczają to ziarenko. Neutralizują ten ból. W ten sposób rodzą się piękne perły. Drogocenne perły. To, co dobre, to, co cenne, to, co wartościowe, Biblia mówi, nie rodzi się wtedy, kiedy nam jest super, fajnie, lekko. Ale to, co cenne w naszym życiu, tak? Nasze perły wiary, nasze perły cierpliwości, nasze perły charakteru, nasze perły postawy Chrystusa rodzą się w cierpieniu, tak? Rodzą się wtedy, kiedy przeżywamy duże trudności, doświadczenia, kiedy jest nam ciężko, wtedy rodzą się w naszym życiu perły. Więc nasze trudności są ważną częścią Bożego dobrego planu. Kiedy jest ci ciężko, kiedy jest ci źle, pamiętaj, wyznawaj to. Ufaj Panu. Powiedz: Panie, wiem, że to, co mnie spotyka, jest częścią dobrego planu. Ty masz zawsze dobry plan, tak? I ostatnia rzecz na koniec. Pamiętajmy, że kiedy jest nam ciężko i trudno, kiedy mamy wiele pytań, a mało odpowiedzi, pamiętajmy, że Chrystus nam towarzyszy i szczególnie nam wtedy pomaga. Możemy powiedzieć, że Chrystus jest z nami zawsze. Bo to jest prawda. On powiedział, że On jest z nami zawsze. Ale kiedy nam jest ciężko i smutno, On szczególnie nam pomaga. On szczególnie jest blisko nas. Tak jak z tymi dwoma, którzy szli. Oni byli tacy strapieni. Ta droga im się taka wydawała długa i trudna. I wszystko było takie smutne i takie ciemne, takie czarne. Wtedy Jezus dołączył do nich i zmienił tę podróż ze smutnej radosną, tak? Biblia mówi, że Jezus okazał się dobrym słuchaczem. Jezus rozpoczął od pytania. Zadał pytanie, o czym to tak rozmawiacie? Wciągnął ich w rozmowę. Chciał ich wysłuchać. Czy to nie jest cudowna cecha naszego Pana, który jest zawsze gotowy nas słyszeć? Zachęcam, rozmawiajmy z Nim. Szczególnie, kiedy nam jest ciężko, rozmawiajmy z Nim. Mówmy Mu o naszych ciężarach. On chce nas słuchać. Dalej Biblia mówi, że Jezus otwierał przed nimi pisma. Że Jezus pokazał im z pism, że to wszystko miało się stać. Kiedy jest Ci źle, kiedy jest Ci ciężko, pamiętaj, że zawsze możesz zwrócić się do Słowa Bożego. Możesz otworzyć Pismo Święte i tam będą odpowiedzi na Twoje problemy, tak? Bóg będzie używał swojego Słowa, by do Ciebie mówić. Bóg będzie dawał Ci odpowiedzi. Już czytał Biblię, będziesz odkrywał to, co Bóg chce. Korzystaj z tego, bo Bóg chce otwierać to Pisma. Chrystus chce dawać Ci odpowiedzi. Czytamy dalej, że Chrystus przyniósł im błogosławieństwo. Potrzebne dla nas, szczególnie w cierpieniu, szczególnie w trudnych chwilach. On przychodzi, aby Cię błogosławić, aby Cię posilić, aby Cię wspierać. Biblia mówi, że Bóg otworzył ich oczy, nie po to, aby go widzieli, ale po to, żeby mu ufali. Biblia mówi, że kiedy ich oczy się otworzyły, to on znikł. Oni nie musieli go widzieć fizycznie. Tu nie chodziło o to, żeby patrzyli na niego fizycznie i podziwiali go, jak wygląda. Ale chodziło o to, żeby swoimi oczami wiary zaczęli ufać mu bezgranicznie, że on żyje, że on jest realny. Bóg chce otwierać twoje oczy, tak kiedyś otworzył oczy sługi Eliasza i on zobaczył te wszystkie armie, wojska. Elizeusz. Tak chcę otwierać twoje oczy również. Chcę tobie pokazywać, byś widział, byś ufał, abyś ufała, abyś rozumiała. W cierpieniu objawia się Boża chwała. W cierpieniu objawia się Boże błogosławieństwo. W cierpieniu Chrystus się przybliża. W cierpieniu Jego działanie jest potężne. Pamiętam, kiedy mój tata był już bardzo chory i był chyba po raz ostatni wtedy w szpitalu, kiedy mieliśmy czas modlitwy. I tata się zaczął modlić. Modlił się o wszystkich pacjentów, którzy byli tam na sali. I jeden z pacjentów zaczął bardzo płakać. Powiedział, kiedy Pan się modlił, to Bóg mnie dotknął. Czułem fizycznie, jak Boża ręka dotknęła mojego ciała. Przeżyłem Boże dotknięcie. Bóg dotknął mnie, kiedy Pan się modlił. Kiedy jest nam ciężko, kiedy jest nam źle, Bóg nas używa wtedy. Bóg nas namaszcza. Bóg objawia swoją chwałę. Bóg objawia swoją moc. Ludzie, którzy są wokół nas, będą poruszeni, będą dotknięci przez Boga. Tak jak Paweł pisze, przez moje cierpienie, przez moje utrapienie, wy jesteście błogosławieni, wy jesteście zbawieni. Tak też w twoim cierpieniu, w twoim utrapieniu Bóg będzie was używał, Bóg będzie ciebie używał, żebyś był Bożym narzędziem wobec innych ludzi. Czytałem w tej historii, że Chrystus jakby chciał pójść dalej. Tak zapisane, że oni go przymusili, namówili go, żeby z nimi został. Wiecie, Bóg się nikomu nie narzuca. Bóg się nigdy nie będzie narzucał człowiekowi. Bóg nie jest nachalny. Chrystus na siłę nie wejdzie do twojego życia. Chrystus na siłę cię nie będzie błogosławił. On cię nie będzie uszczęśliwiał na siłę. On oczekuje, że ty go zapragniesz. On oczekuje, że w twoim doświadczeniu, w twoim bólu, w twoim cierpieniu ty powiesz, Panie, bądź przy mnie. Zostań ze mną. Nie odchodź. Proszę Cię. Potrzebuję Ciebie. Dzisiaj zachęcam Cię, jeśli potrzebujesz Boga, a Bóg wie, że Go potrzebujesz. Ale to jest Twoja decyzja. To musi być krok z Twojej strony. To Ty musisz powiedzieć, Boże, ja Ciebie pragnę. Ja Ciebie potrzebuję. Proszę Cię, zostań ze mną. Proszę Cię, Panie, w moim życiu. Proszę Cię, towarzysz mi teraz, kiedy jest mi ciężko. W Afryce, kiedy ludzie przeprawiają się przez rzekę, a nie ma tam mostu i nurt jest dosyć silny, bardzo często biorą do ręki ciężkie kamienie. Kiedy mają ciężki kamień w ręku, łatwiej im przejść przez rzekę, bo nurt ich nie pociągnie. Kiedy idziemy przez życie, czasami mówimy, Boże, dlaczego ten ciężar w moim życiu? Dlaczego ten problem? Dlaczego ta choroba? Dlaczego to zmaganie? Dlaczego jest mi ciężko? Ale może nie wiemy, że w tym czasie Bóg ratuje nasze życie, tak? Że On nas ocala od innych, gorszych konsekwencji. Że gdyby nie było tego ciężaru, to może nurt by nas porwał. Może inaczej by się nasze życie potoczyło. Może byśmy go nie szukali. Może byśmy go tak nie pragnęli. Może byśmy żyli inaczej, gdyby nie pewne ciężary w naszym życiu. Bóg wie, co jest dla nas najlepsze, tak? I On daje nam to, co jest dla nas potrzebne. Więc pamiętajmy, że Bóg widzi zawsze więcej niż my. Pamiętajmy, że Boży plan jest zawsze najlepszy, choć nie zawsze najłatwiejszy. Ale On jest zawsze z nami. I chcę powiedzieć na koniec jedną ważną rzecz. Kiedyś otrzymasz odpowiedź na każde Twoje pytanie. Tak? Przyjdzie czas, otrzymasz odpowiedź na każde Twoje pytanie. Niektóre odpowiedzi otrzymasz tutaj na ziemi, a niektóre odpowiedzi otrzymasz w niebie. Tak czy inaczej, Bóg odpowie na każde nasze pytanie. Halleluja.